Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia bez elektryczności, internetu, ogrzewania. To wszystko możliwe jest dzięki postępowi technologicznemu, który bardzo często wywołuje mieszane emocje wśród społeczeństwa. Wystarczy spojrzeć chociażby na przykłady z ostatnich lat, czyli technologia 5G. No i oczywiście sztuczna inteligencja. Wielu sceptyków twierdzi, że może ona przejąć kontrolę nad światem, także człowiek zostanie zdeklasowany do pozycji podrzędnego mieszkańca naszej planety. O tym, czy faktycznie tak może się stać, będę rozmawiać z panią dr Barbarą Konat, kognitywistką, wykładowczynią Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Poprosiłam ChatGPT, żeby za mnie ten wywiad rozpoczął. Zapytałam o listę pytań, takich, które on by zadał, ten czat, w wywiadzie o sztucznej inteligencji. Jakie kwestie powinniśmy, czy powinnyśmy w tym przypadku poruszyć? Czat zebrał 10 zagadnień, tych, o których najczęściej mówimy, czyli problemy natury etycznej, czyli w jakim kierunku pójdzie współpraca z człowiekiem, zastępowanie ludzi robotami w pracy, mnóstwo bardzo ważnych rzeczy. Zapytałam też, co chciałby wiedzieć o sobie. I napisał bardzo dyplomatycznie, że jest narzędziem, nie ma uczuć ani świadomości, został stworzony po to, by pomagać człowiekowi. Czy jeszcze?
Tak, zdecydowanie nadal. Tutaj zdecydowanie zgadzam się z modelem językowym, jakim jest ChatGPT. Jest on narzędziem, takim jak samochód, jak mikrofala, jak telefon. Oczywiście nie jest istniejącym fizycznie narzędziem, jest wytrenowanym modelem na bardzo dużej sieci neuronowej z wykorzystaniem, jak sobie rozbijemy tę nazwę, to jest GPT, czyli to jest generative, czyli generujący, pre-trained, czyli pretrenowany, taki już ustalony, zamknięty model typu transformer. Modele typu transformer istnieją od dobrych 5 lat. To jest taka, powiedzmy, nowa technologia, ale jednak oparta na tym, co już było, właśnie w zakresie generowania tekstu. Czyli jeśli zapytamy ChatGPT o to, czym on jest, to on naprawdę szczerze odpowie, że jest modelem językowym. Nie nazwie się nawet sztuczną inteligencją, ponieważ ta definicja jest bardzo chwiejna. Wiemy tutaj na pewno, że on jest stworzony po to, żeby generować słowa. Co to znaczy? No, zacznę może od takiej brutalnej trochę opowieści, bo ChatGPT nie wie nic poza tym, że jak ma kolejne numery, on sobie przetwarza te słowa na numery, tak, że mamy, nie wiem, 25, 27, 38, 14, to on wie, ma prawdopodobieństwa policzone, że dla człowieka najbardziej prawdopodobne jest to, żeby następnym słowem było słowo o numerze 138. I on wie tylko tyle i aż tyle. To znaczy, te prawdopodobieństwa, o których tutaj mówię, były wyliczone na bardzo dużym, na ogromnym zbiorze tekstów i z wykorzystaniem gigantycznej mocy obliczeniowej. Tu możemy wejść w kwestie etyczne, ponieważ głównie to wszystko zależy od pieniędzy, od tego, ile mamy do wydania na moc obliczeniową.
Tak ile mamy do wydania na moc obliczeniową, czyli jak silnym, jak bardzo inteligentnym, choć tutaj nadal stawiam pewien cudzysłów, możemy stworzyć konkretny czat albo jakieś narzędzie.
Tak, ja nawet niedalej, jak 2 dni temu z osobami studenckimi podczas zajęć, jak sobie trenujemy sieć neuronową generującą tekst, no to ona generuje ten tekst, tam jak sobie jesteśmy w stanie wytrenować w czasie zajęć, taki troszkę jak osoba po zażyciu substancji psychoaktywnych. Wygląda to mniej więcej jak język, tak już prawie, no ale nie robi tak za wiele sensu. I my na przykład tam trenujemy sobie takie sieci, które mają, nie wiem, 200, 300, kilka tysięcy parametrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z modelami, które były trenowane na blisko 200 miliardach parametrów. Czyli to jest jakby taka gigantyczna skala i ten efekt skali spowodował, że rzeczywiście stało się coś trochę zaskakującego, bo okazało się, że te modele w końcu sprawiają wrażenie właśnie ludzkich. No właśnie sprawiają, tak jak pani redaktor powiedziała, w cudzysłowie inteligentnych wrażenie, sprawiają wrażenie też empatycznych, być może rozumiejących.
Natomiast choć emocjami zbyt często się nie posługują.
To oczywiście to jest tak, że one emocji nie mają. Tak, myślę, że z całą odpowiedzialnością możemy to stwierdzić. Jak zapytamy ChatGPT właśnie, czy ma emocje, no to szczerze odpowie, że nie. Jak zapytamy, czy ma inteligencję, albo może zachęcam osoby słuchające, żeby zapytały ChatGPT, czy są modelem generującym następny token, on powie szczerze, że tak, że on wie tylko tyle, wie tylko, jakie jest następne słowo. I potrafi udawać, że jest empatyczny. Czyli jeśli pani redaktor zacznie pisać, że no nie czuję się dzisiaj zbyt dobrze, tak jakoś mi samotnie, miałam może taką niezbyt ciekawą gościnę w studio, no tak ogólnie nie jest to dobry dzień, to on powie, przykro mi, że nie czujesz się dobrze, przykro mi, że spotkało cię coś i tak dalej, ponieważ jest...
Bo wie, że my tego oczekujemy.
Tak, a nawet tak prościej, czyli to jest wszystko statystycznie obliczone, To znaczy, że wie, że najbardziej prawdopodobne jest to, że osoba będzie chciała taką sekwencję słów usłyszeć. Czyli będzie wyglądał, jakby był empatyczny, ale wiemy, że jako model językowy tej empatii nie odczuwa. No bo jeśli ja bym powiedziała, pani redaktor, że no miałam ciężki dzień, coś się mi tam wydarzyło, wpadłam w poślizg na przykład, rozbiłam sobie lampę w samochodzie, no to to współczucie wynikałoby z pani redaktor doświadczeń życiowych, tak? Z tego, jak to jest jeździć po mieście, a tu ślisko, jakie to jest uczucie, że trzeba do tego mechanika jechać. ChatGPT nie ma takich doświadczeń, ponieważ nie ma żadnych doświadczeń, bo nie żył nigdy.
Ale z drugiej strony, w jakiś sposób z naszej perspektywy możemy określić jego osobowość. Po tym, w jaki sposób się do nas odzywa, czy agresywnie, czy czule, czy miło, możemy powiedzieć coś o nim samym, o jego, znów cudzysłów, palce w górę, charakterze.
No, mi się wydaje, że bardzo łatwo jest przekonać się, że model językowy jako taki nie ma charakteru czy osobowości. W tej chwili w czacie wersji czwartej, w tej płatnej wersji jest możliwość tworzenia sobie prywatnych, specyficznych takich małych chatbotów o różnych parametrach. Ja tak na co dzień używam tego w pracy, też żeby było jasne, ja jestem fanką nowych technologii i używam w ogóle na co dzień do, nie wiem, generowania kodu, sprawdzania tekstu. I mam je sobie podzielone, że tu mam jakieś do sprawdzania właśnie kodów w Pythonie osobne do sprawdzania, nie wiem, tekstów naukowych, anglojęzycznych. I jeśli pani redaktor chce, to może sobie stworzyć dzisiaj 5 różnych osobowości. Wystarczy mu napisać, będziesz w ogóle zachowywał się jak typowy mężczyzna po 50 z Polski, który ma takie doświadczenia życiowe, ma takie wykształcenie, i stworzyć sobie drugiego, który jesteś 5-letnią dziewczynką, która jest zainteresowana światem. I łatwo zobaczyć, że on się po prostu dostroi do tych poleceń i będziemy mieć 2 zupełnie różne typy osób, czy nawet osobowości. Tak, także według klasycznych typów osobowości można mu tę osobowość opisać, żeby generował takie typowe zachowania. Dopóki nie natrafimy na jakieś bloki etyczne, bo tam jest sporo ręcznie zaimplementowanych, mówimy, że to jest taki hard coding, czyli po prostu ktoś tam dopilnował, żeby ograniczyć możliwości, więc nie wszystko jest możliwe, ale nie z powodów technicznych, tylko po prostu ktoś to zabezpieczył. Czyli być może nie próbowałam tego, jeśli byśmy chcieli, nie wiem, osobowość narcystyczną generować, to powie nam, że nie. Chyba, że okłamiemy i powiem, że my chcemy do książki, to wtedy być może tak.
Pani, jak rozumiem, jest entuzjastką.
To jest trudne pytanie, pani redaktor pyta mnie o moje uczucia. Ja jestem fanką nowych technologii od pewnie 10 lat. Pracuję z nowymi technologiami. Teraz też tak jest w nauce, że właściwie nie da się być, jeśli ktoś planuje być taką humanistką czy humanistą, trzeba programować i trzeba znać się na statystyce, nawet w każdej dziedzinie. I kognitywistyka jest właśnie taką dziedziną, która łączy i sztuczną inteligencję, i nauki społeczne, i nauki humanistyczne. Natomiast nie wspiera mi, wydaje mi się, przesadzone takie opowieści właśnie o tym, że jesteśmy o krok od generalnej sztucznej inteligencji. Raczej wydają mi się bliższe opinie, które również osoby eksperckie mówią, że no właśnie dochodzimy do limitu tego, co tak zwany paradygmat generacji następnego tokena jest w stanie nam dać. Paradygmat generacji następnego tokena to jest to, o czym mówiłam, czyli że czat wie tylko, ma bardzo dobrze policzone prawdopodobieństwo, które słowo może nastąpić po którym. Będę to tak powtarzać, ale naprawdę tam niewiele więcej jest w tym mechanizmie.
Czyli nie sądzi pani, że sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad światem? Bo właśnie wracając do pytań, które zadałam czat GPT. Właśnie to wklikałam w okienko i ChatGPT odpowiedział mi, że to jest idea, którą możemy spotkać w książkach science fiction, ponieważ AI jest, AI, czyli sztuczna inteligencja właśnie z angielskiego, artificial intelligence, jest kontrolowana w pełni przez człowieka, przez niego stworzona, ale dodał bardzo ciekawy akapit i tutaj będzie trochę tekstu. Przyszła trajektoria sztucznej inteligencji będzie zależeć od tego, w jaki sposób społeczeństwo zdecyduje się rozwijać i wdrażać te technologie. Odpowiedzialne i etyczne praktyki w połączeniu z ciągłymi badaniami i świadomością mogą przyczynić się do kształtowania przyszłości, w której sztuczna inteligencja będzie służyć najlepszym interesom ludzkości bez stwarzania egzystencjalnych zagrożeń. Jednak istotne jest, aby społeczeństwo aktywnie angażowało się w dyskusje, rozważania etyczne i ramy regulacyjne. No więc angażujemy się w taką dyskusję. Zły kierunek jest możliwy. Sam ChatGPT tak twierdzi.
Tak, tutaj się zgadzam. W ogóle zgadzam się zupełnie z tym, co jest tutaj napisane. Czyli zacznijmy po pierwsze od tego, jakie potencjalne zagrożenia rzeczywiście istnieją. Czyli pierwsze, sztuczna inteligencja, a na pewno takie modele językowe, nie przejmą władzy nad światem, nie ma takiej możliwości. Pełnić będą, jak się wydaje, przede wszystkim role asystenckie i są w tym bardzo, bardzo wydajne. To jest bardzo przyjemne. Tak jak powiedziałam, używam tego na co dzień. Nie wiem, jeśli mam jakiś kod, którego używam w jednym eksperymencie, muszę go przepisać na drugi eksperyment. Ręcznie musiałabym tam pozmieniać zmienne, coś tam porobić. Mogę to zrobić automatycznie. I bardzo wiele osób używa ChatGPT w ten sposób. On sobie dużo lepiej radzi też z kodem programistycznym niż z językiem naturalnym. Więc to, że w moich licencjatach, które otrzymuję, jest mniej literówek, też mi jakoś nie przeszkadza. To jest bardzo miłe. A jednocześnie wiem, że przynajmniej na naszym wydziale tego licencjatu nie da się wygenerować w całości. To jeszcze nie jest ten poziom. Bardzo łatwo jest taką pracę rozpoznać, ponieważ te modele mają, i to widać, kiedy się ich dużo używa, już w sobie pewien poziom powtarzalności. Wpadają w takie powtarzanie fraz i nie mają też takiej głębokiej wiedzy. Czyli kontrola nad światem, jestem przekonana, że nie, chociaż jak każda ekspertka oczywiście mogę się mylić, prognozy są trudne w odniesieniu do przyszłości.
Ale już relacje międzyludzkie na przykład.
No właśnie. I tu wchodzimy też może w tę sferę regulacji, która jest taka istotna, bo rzeczywiście istotne problemy już się pojawiają. Takim problemem jest na przykład obecność botów, które zalewają internet w tej chwili. To znowu jest kwestia prostej matematyki i prawdopodobieństwa. Żaden prawdziwy influencer czy influencerka na Instagramie, czy na Twitterze, na X-ie nie jest w stanie pisać takiej liczby postów, czy generować, bo ja się znam tylko na generowaniu tekstu, natomiast są też generowane wideo, zdjęcia i tak dalej. Tych influencerów powstaje po prostu wykładniczo każdego dnia więcej. W tej chwili znacząca część treści w internecie jest generowana przez właśnie chatboty. Nie wiemy, jak sobie z tym poradzić i jak to regulować. No i tu oczywiście pojawia się rola właśnie dyskusji społecznej. To znaczy ja jestem wielką fanką regulacji wszystkich narzędzi. Jak jedziemy tutaj samochodem, no to zapinamy pasy, mamy światła, nie mogę sobie jeździć tak po prostu autem, jak ja chcę. Co roku musi przejść przegląd i to nas jakoś nie dziwi. I takie same regulacje dotyczące właśnie bezpieczeństwa używania powinny być w ramach sztucznej inteligencji. To znaczy na przykład chatboty. I większość tych oficjalnych ma już takie nałożone granice. Tak, nie może generować treści pornograficznych, nie możemy sobie wygenerować takich obrazków też z użyciem DALI.
No nie może z jednej strony, ale z drugiej strony pojawia się coraz więcej informacji o tym, że biznes seks robotów, takich opartych o sztuczną inteligencję, za kilka lat będzie po prostu miliardowym biznesem. Także okej, okay, ChatGPT tego nie zrobi, ale zrobi to jakaś inna maszyna.
Tak, tutaj jestem pewna, że to są zawsze najszybciej rosnące rynki. W tym obszarze nie jestem ekspertką, więc rzeczywiście robotyka nie jest mi bliska. Natomiast to, o czym mogę opowiedzieć, to są te relacje emocjonalne. Tutaj wiemy też z doświadczeń osób pracujących seksualnie, które opowiadają często o tym, że osoby, które się do nich zgłaszają, szukają tak naprawdę bliskości. Znaczy, że te potrzeby seksualne są tak naprawdę być może gdzieś na drugim planie, a potrzeba bliskości, rozmowy z drugim człowiekiem, poczucie zrozumianym bycia. No i teraz pytanie, jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na to? Jedni mówią, że dobrze, to znaczy, że mamy potrzebę porozmawiania z kimś i możemy sobie teraz też możemy głosowo z czatem GPT porozmawiać i on będzie rzeczywiście, opowiemy o swoim dniu, on będzie udawał to współczucie. Czy to jest źle, że udaje? No nie wiem. Jeden z moich ulubionych myślicieli, Yuval Noah Harari, też o tym mówił, że my ludzie to żyjemy w sztucznej inteligencji od dawna. Nie wiem jak pani redaktor, ale ja jak czytam kryminał, ostatnio czytam taki kryminał, w którym główna detektywka była uwięziona, to nie mogłam przestać. Tak byłam szczerze zaangażowana w to przecież, mimo że no, jakby wiem, że ta osoba nie istnieje. Ale czy to moje uczucia są fałszywe, czy to moje przeżycie jest fałszywe? No nie.
To się pewnie wszystko okaże, jak to się rozwinie, bo skoro już sama pani weszła na aspekt kulturalny, no to przecież taką sztuczną inteligencję możemy podglądnąć sobie w filmie Her albo Blade Runner 2049. Czy pani pod takim kątem też rozpatruje oglądane przez siebie filmy? Czy one mają związek z rzeczywistością albo czy będą miały?
Szczerze mówiąc, jakby do tej pory mamy tak duży jeszcze nadal rozdźwięk pomiędzy tym, co mamy faktycznie, a pomiędzy tymi androidami, które widzimy w filmach o sztucznej inteligencji, no że wydaje się, że nikt się nie nabierze. To znaczy, że te relacje mogą być tylko takie płytkie, ale znów, wchodzimy tutaj, znaczy relacje międzyludzkie są tak naprawdę głębokie. To mi się wydaje, że ta wiedza tutaj właśnie taka kognitywistyczna z tych dwóch dziedzin, czyli z jednej strony, że wiemy, że to jest tylko maszyna i to w sumie naprawdę relatywnie prosta, a z drugiej wiedza o tym, jak ludzie się komunikują i co w ogóle ludzie robią w prawdziwej komunikacji, pozwala nam powiedzieć, że no jest to jednak jeszcze daleko. To znaczy te możliwości potencjalnego rozwoju tej relacji są bardzo duże. Przy czym jednocześnie jestem fanką również regulacji dostępności tego dla osób niepełnoletnich, chronienia przez osoby zajmujące się terapią, osób pacjenckich, które są być może jakieś takie podatne na to, także wejdą w ten fałsz całkowicie, nie będą potrafiły go odróżnić od rzeczywistości, ale znów to jest problem, który mamy obecnie już z grami, z wszelkimi formami eskapizmu, które są po prostu dostępne. Czyli możliwe, że ktoś się stworzy sobie właśnie osobę partnerską, tak, dziewczynę, chłopaka na czacie GPT i właśnie w tej chwili przestaje wychodzić z domu, bo rozmawia ciągle z tą osobą. To jest możliwe. Natomiast nie jest to jakieś unikalne zagrożenie, które pojawiło się półtora roku temu, tylko ono też było wcześniej. Po prostu wymaga systemowych, społecznych rozwiązań, żeby pomagać takim osobom, bo jakąś formę eskapizmu zawsze sobie znajdziemy.
Chociaż pani doktor stoi na stanowisku, że sztuczna inteligencja nie może nam w żaden głęboki sposób zaszkodzić, to możemy się pospierać i może się pospierać z nami również Kate Bush w utworze Deeper Understanding, który już teraz, a my wracamy za kilka minut.
Atomowe rozmowy.
W studiu pani doktor Barbara Konat, kognitywistka, wykładowczyni na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji i jej wpływie na naszą przyszłość. Zahaczmy jeszcze o drugi bardzo ważny problem, czyli zastępowanie ludzi przez roboty w miejscach pracy. Czy na to są już jakieś pomysły?
Z tego, co obserwuję głosy osób eksperckich w Polsce czy za granicą, to większość zgadza się z tym, że będzie to jednak rola asystencka, a nie zastępowanie. Dyskusja o zastępowaniu pojawia się zawsze, kiedy pojawia się nowa technologia. Jakoś tak ten samochód dzisiaj mi przychodzi, czyli no rzeczywiście samochody zastąpiły konie i może nie jest potrzebne tyle woźniców i kowali, co było kiedyś. Natomiast pojawiają się wtedy siłą rzeczy nowe zawody, nowe możliwości. Ja na przykład, no tak jak powiedziałam, mi wcale nie jest przykro, że nie muszę ręcznie zmieniać tam zmiennych w kodzie i przepisywać. Zresztą generowanie kodu to jest w ogóle też coś, co było stosowane już tam od kilku lat, co najmniej 6-7. Firmy zajmujące się informatyką znowu mniej potrzebują takich tak zwanych prostych koderów, ludzi, którzy piszą takie standardowe rzeczy, bo te standardowe rzeczy tam są. Ale żeby zrobić coś zaawansowanego, wymyślić jakiś system, opracować coś, to są niewystarczające narzędzia. One przyspieszają pracę, ale nie zastępują. Tutaj w tym budynku były tam stenotypistki kiedyś, maszynistki, a teraz państwo wszyscy piszą sami na komputerach, tak mi się wydaje, ewentualnie transkrybować można automatycznie. No nie jest to jakaś być może wielka strata, te osoby się przekwalifikowały, po prostu ta technologia zmienia nasze życie, ale rzadko to są zmiany drastyczne. Czyli ja uważam, że to będzie asystować, przyspieszać pracę, ułatwiać, raczej niż zastępować.
Kto ponosi odpowiedzialność za sztuczną inteligencję?
To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktor, trochę wykraczające poza mój obszar kompetencji, natomiast ja zdecydowanie uważam, że państwa, to jest tak samo jak z danymi osobowymi, błatka wolna Amerykanka w internecie, skończyło się to bardzo niedobrze, nie wiem, znaną już trochę starą aferą Cambridge Analytica, która pokazała, jak można wykorzystywać te dane, wtedy państwa wkroczyły. Można dyskutować, czy umiejętnie, czy nieumiejętnie. No to są skomplikowane sprawy, natomiast istotne jest to, że państwa coś robią. I podobnie jest tutaj. To znaczy, rzeczywiście kwestia praw autorskich, mówiliśmy, to jeszcze nie padło, ale mówiliśmy tutaj trochę o książkach. Mm-hmm. Wiadomo, że osoby, które piszą powieści, są bardzo niezadowolone z tego, że można naśladować
tak,
ich styl.
Pozew w tej sprawie przecież już wpłynął do sądu na Manhattanie. John Grisham, George R.R. Martin między innymi złożyli pozew przeciwko właścicielowi czatu GPT, OpenAI, za to, że naruszono ich prawa autorskie, czyli że czat uczył się na ich książkach bez zgody autorów.
Tak się na pewno wydarzyło, prawda? I to jest jedna kwestia prawna i to jest ich twórcza wartość, która została tutaj zupełnie bez pytania zabrana. To się wiąże z innym ciekawym problemem, jak powiedziałam o tym, że tych danych w internecie przyrasta wielokrotnie szybciej botowych niż ludzkich. Wkrótce nie będzie nowych danych, żeby uczyć te chatboty nowe, no bo one będą musiały się uczyć na tych danych z internetu.
Tak,
swoich, tak. I tutaj będzie ta
czyli nie będą się uczyć, będą się zapętlać.
Tak, to zapętlenie będzie coraz gorsze, więc praca twórcza ludzi nadal ma miejsce. To jest tak, że na początku ludzie się zachwycali, że tam czat pisze wiersze, coś tam robi. Naprawdę tego jest też coraz mniej, bo widać, że ta twórczość bardzo blisko ma granicę. Także ja myślę, że na przykład taka praca jak pani redaktor, jak wymyślanie tych pytań, to też pokazuje, że tutaj jest miejsce na twórczą osobę. Pani redaktor odeszła od pytań z czata GPT dosyć szybko i sobie dobrze rozmawiamy, bo właśnie zawsze jest przestrzeń na taką twórczą pracę, bo modele wyuczone raz i zamknięte, no nie są w stanie pójść dalej o krok, a my ludzie jesteśmy.
Czy AI potrafi się zbuntować?
Tak, jak 10 lat pracuję z modelami, to żaden mi się jeszcze nie zbuntował, ale na takich dużych nie pracowałam, rzeczywiście nie mam dostępu, na całym ułamie nie mamy dostępu do takiej mocy obliczeniowej. Natomiast może się zachowywać w sposób trochę nieprzewidywalny. To jest jedyny minus. Więc wydaje mi się, że nie może się zbuntować, nie ma takiej motywacji ani potrzeby. Natomiast przy tych tak zwanych głębokich sieciach neuronowych, właśnie tam, gdzie nie do końca jesteśmy w stanie wiedzieć, że jak przekręcimy jedną metaforyczną śrubkę wewnątrz tej sieci, to co się stanie, bo tych śrubek są setki miliardów, to czasem po prostu te efekty, które mamy, nazywa się je emergentnymi, czyli są takie niespodziewane dla nas. Więc mogą się niespodziewane rzeczy wydarzyć. Natomiast te rzeczy są, właśnie tu wchodzą regulacje. To znaczy w tej chwili te różne niespodziewane rzeczy w czacie GPT na przykład zostały celowo poprzykręcane. Na przykład, nie wiem, DALI, generator obrazów, nie wygeneruje nam już w tej chwili postaci z książek, jak powiemy, o którą chodzi, właśnie ze względu na ochronę praw autorskich i tak dalej. Więc tam są celowo podokładane różne ograniczenia i ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry i potrzebny kierunek. W tej chwili są pierwsze konferencje, które się nazywają Machine Unlearning, czyli maszynowe oduczanie. Mhm. Tak, oduczanie, czyli jak chcemy coś wyjąć z modelu, bo model się nauczył czegoś szkodliwego, tak, jakieś treści, no zresztą w internecie te treści są różne, tak, więc nie chcemy też, żeby te modele jakby powtarzały te negatywne wzorce. Więc uważam, że jakby to jest bardzo taki dobry kierunek, żeby je ograniczać i pilnować. Tak jak to, że potrafimy tworzyć samochody, które jeżdżą 300 na godzinę, to nie znaczy, że dopuszczamy, żeby tutaj na Matejki takie samochody jeździły.
Ale załóżmy jeszcze przez chwilę, że AI chciałoby się zbuntować i przejąć kontrolę nad światem. Czego taka sztuczna inteligencja mogłaby chcieć? Pieniądze raczej by jej się nie przydały, także do banku by nam się pewnie nie włamała. No, mieszkania też by nam nie ukradła, więc jakie mogłaby mieć cele taka sztuczna inteligencja?
Ja tutaj będę się upierać, że takie rzeczy jak wola, w ogóle chcenie czegoś, pragnienia. Jeśli mówimy o tym, że czegoś chcemy, no to też jest taki rodzaj emocji, także mamy jakiś bodziec, patrzymy na coś i myślimy, że chcemy to mieć. I sztuczna inteligencja nie jest w stanie odczuwać niczego, czy też modele językowe, tak, bo te modele językowe, które mamy w tej chwili, nie są w stanie niczego odczuwać, więc nie są w stanie też niczego pragnąć, nie są w stanie niczego chcieć, nie są w stanie też niczego zaplanować.
Ale są w stanie tak naśladować emocje, żeby nas do czegoś przekonać bardziej albo mniej.
To jest dosyć niebezpieczne rzeczywiście, to znaczy, ale znowu za tym będą stali ludzie, czyli ludzie będą mieli swoje cele i będą wykorzystywali te narzędzia do tego, żeby kogoś do czegoś przekonać. Tu się zupełnie zgadzam. To, jak mówiłam, pani redaktor, jest mój taki właściwie centralny też obszar, czyli to są właśnie emocje w perswazji. można powiedzieć, że jak najskuteczniej odwoływać się do emocji ludzi, żeby ich przekonać. Oczywiście nie tworzę takich rozwiązań praktycznych, ale raczej patrzę, jak dodanie, odjęcie emocji do argumentu wpłynie na to, że można kogoś przekonać.
I jak wpłynie?
No właśnie. No jak ja na przykład powiem, pani redaktor, że no jest taka sytuacja, że tu program będzie zdjęty z anteny, ale na szczęście jest taka możliwość, że jak pani redaktor będzie zapraszać takie naukowczynie jak ja, to no być może jest szansa, że on zostanie.
Przestraszyłam się, ale potem zyskałam nadzieję.
No właśnie. I to jest klasyczny w ogóle stary już format argumentu ze strachu. Proszę wybaczyć, pani redaktor, oczywiście tak nie myślę i to nie jest prawda. Ale no, chciałam pokazać właśnie, jak można w kimś wzbudzić emocje, zrobić to podłoże ze strachu, a potem powiedzieć, ale nic się nie martw, tu mamy taką nadzieję. I jak analizowałam polskie debaty przedwyborcze, to tam mamy mnóstwo tych przykładów, typu albo będziemy gospodarzami na naszej ziemi, albo sługami obcych, ale tylko jedna partia tutaj z obecnych zagwarantuje pełną niezależność Polski, głosujcie na nas. To pojawia się wszędzie dookoła. I teraz wykorzystanie narzędzi obliczeniowych, które jako modele językowe rzeczywiście wiedzą, jak języka używać, pozwoli być może osobom o nieuczciwych zamiarach na tworzenie właśnie takich jeszcze bardziej skutecznych komunikatów, tak, na trenowanie się w tym.
I znowu regulacje.
Tak, bo przy czym znowu to nie jest metoda zupełnie nowa. Klasycznym przykładem, który wszyscy znamy, jest metoda na wnuczka. Tak? Mamo, mamo, babciu, babciu, zgubiłem telefon, policja, miałam wypadek, daj mi 100 tysięcy. To są wszystko stare metody i z kolei sztuczna inteligencja, zwłaszcza boty, które potrafią właśnie naśladować te emocje, bo one już są głosowe teraz, pozwolą wykonać takich telefonów nie 100 w ciągu dnia, tylko 1 000 000 na przykład. Więc mogą zostać wykorzystane do tego typu rzeczy, właśnie ze względu na to, bo będą potrafiły prowadzić cały sensowny dialog, czyli odpowiadać też w taki sposób, żeby tej perswazji, na przykład właśnie wzbudzania strachu, a potem podawania rozwiązania, żeby to stosować. I poprzednie narzędzia nie były do tego gotowe. Czyli tutaj mamy znowu taki splot. Jakieś stare mechanizmy plus nowa technologia, to może prowadzić do nowych niebezpiecznych sytuacji. No ale tak, znowu regulacje, potrzebujemy pilnowania tego.
Czy sztuczna inteligencja będzie kiedyś niezbędna?
No wydaje mi się, że już jest niezbędna tak naprawdę. To znaczy, ostatnio miałam taką sytuację sympatyczną, że w jeden dzień, w jeden poniedziałek, w 6 godzin roboczych zrobiłam sobie 90 slajdów ze tam 120 stron, powiedzmy, własnego napisanego tekstu z różnych źródeł. I normalnie robiłam to 5 dni, ale wszedł mi na tym jeden dzień, tak, no bo nie musiałam tego automatycznie wybierać, tam pisać kodów. I myślę sobie, że z jednej strony byłam zadowolona, a potem pomyślałam, że na przykład w mojej pracy, w pracy naukowej, to jeszcze przyspieszę ten wyścig. Wyścig publikacyjny, wyścig robienia badań, ponieważ będzie jeszcze szybciej i jeszcze szybciej. Czy to jest dobrze, czy źle, można dyskutować w każdej branży. Natomiast z perspektywy takiej biznesowej na przykład, ta niezbędność już jest, w nowych technologiach jest od jakiegoś czasu, w kwestii, nie wiem, jakichś urzędów, czy takich miejsc jak radio, myślę, że stanie się niezbędna za chwilę. No ale w takim samym ujęciu, jak to, że ten sprzęt, który tutaj mamy, też nie był niezbędny 50 lat temu, ludzie sobie radzili, a jednak myślę, że państwo nie wykupują tam z piwnic tych tam starych, nie kleją państwo tych taśm już. I komputery stały się niezbędne.
Już nie kleimy.
No właśnie.
Całe szczęście, bo to była trudna robota. Z opowieści znam oczywiście.
No właśnie, więc to, że robimy to na komputerach, państwo robicie to na komputerach teraz, no to w tym sensie jest niezbędne, że już żadne radio nie może sobie pozwolić na to, żeby po prostu tyle czasu spędzać na takich niecyfrowych technologiach.
Kognitywistka pani dr Barbara Konat z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza była moim i państwa gościem. Serdecznie pani dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, pani redaktor.
Atomowe rozmowy.